No to witamy serdecznie w pierwszym odcinku Przeglądu Box Office, jaki nagrywamy live. To jeszcze tak w celach organizacyjnych. To nie jest premiera, to jest live, jakby co. Tutaj może się trochę pomylić, bo na YouTubie to wygląda tak samo, ale nie, jesteśmy tutaj na żywo i będziemy mogli reagować bezpośrednio na to, co piszecie. Plan jest taki, żeby od czasu do czasu, to nie będzie reguła, ale od czasu do czasu robić właśnie omówienie Box Office, no z waszym udziałem, no bo ileż można powtarzać po prostu, ileż możemy się tutaj dusić w własnym sosiku i w swoich własnych opiniach. Chcemy włączyć tutaj was troszkę w nasze rozważania. Szczególnie, że ten aktualny rok zapowiada się dosyć ciekawie, jeśli chodzi o zarobki i dochody filmów i jak to będzie się rozkładało. Nagrywamy także audio osobno, więc wersja podcastowa będzie tam ładnie zmasterowana i tak dalej, także jeśli ktoś preferuje powiedzmy jakość dźwięku czy coś w tym guście, no to myślę, że nic tutaj nie straci. No i zapis tego oczywiście, co oglądacie, tego live streama również będzie na kanale. No i mamy oczywiście do omówienia te dwa główne tematy, które teraz widzicie na miniaturce, czyli Bad Boys for Life, zaskakująco dobry wynik tego filmu i także myślę, że nie zaskakujący kiepski wynik do Little, o co już zresztą chłopaki zahaczyli, w sensie Radek z Oscarem przy okazji mówienia o karierze Roberta Downey Jr. w tym kontekście. Natomiast też pogadamy o innych rzeczach, o innych filmach, które w tym momencie widzimy na liście Box Office. I oczywiście też podpowiadamy na wasze pytanie, jeśli takie będą. Oczywiście będziemy traktować priorytetowo superchaty i tipy. One są otwarte, natomiast no, też będziemy zaglądać do czatu. No dobra, to słuchajcie, to Bad Boys for Life. Przyznam się tak, że ja jeszcze nie widziałem tego filmu. Może się wybiorę, ale to jest raczej taki film, że mi by się lepiej chyba go oglądał w domu po prostu, więc nie jestem pewien, czy się będę jeszcze do kina wybierał, ale może. Natomiast powiem tak, od samego początku to wyglądało całkiem okej, pod tym względem, że tak, zwiastun nie był najgorszy. Wiem, że tam sporo krytyki było także z naszej strony, jeśli chodzi o zwiastun, ale powiem szczerze, ja chyba byłem i tak najmniej chyba negatywnie nastawiony, bo mi się niektóre żarty podobały. Plus muszę powiedzieć, że ten zwiastun wyglądał ładnie. W sensie on ładnie imitował styl Michaela Baya i te zdjęcia wyglądały naprawdę, jakby ktoś zrobił je, kto potrafi kręcić filmy. I z tego, co widzę po recenzjach, faktycznie ci reżyserzy, ta para reżyserów jest chyba najbardziej chwalona z tego całego filmu. I to są, podejrzewam, że no, drzwi kariery ten film być może im otworzy do kolejnych projektów, bo jednak twórcy, którzy są w stanie wziąć jakąś markę i wnieść w nią trochę świeżości na tyle, żeby to się sprzedało dobrze, no są na wagę złota, nie? I ten wynik finansowy to pokazuje, to jeszcze tylko gwoli ścisłości. W tym momencie mamy oczywiście czwartek 30 stycznia. Film ma na koncie już 126 milionów na rynku amerykańskim, 96 na rynku międzynarodowym, no i to daje łącznie 223 miliony dolarów. I to wygląda naprawdę nieźle, bo film jest dopiero dwa tygodnie w kinach, budżet 90 milionów dolarów, więc w zasadzie już teraz wychodzi na zero, jakby nie patrzeć, jakby tego nie liczyć. Już w tym momencie wychodzi na zero, a jeszcze mamy kolejne tygodnie. Nie jestem pewien, czy na wszystkich rynkach już się otworzył. A tutaj jest też jednocześnie taki film, który myślę, że na streamingu też będzie sobie żył całkiem nieźle, biorąc pod uwagę nostalgię za poprzednimi filmami.
W dzisiejszych czasach to można byłoby założyć, że to jest film, który idealnie by właśnie w streaming wskoczył, nie? Właśnie to, że w ogóle puścili go w kinach, to już to było dosyć odważne, ale jak widać się opłaciło. Przy czym trzeba pamiętać, że tutaj jakby Bad Boys for Life z sukcesem, ale trzeba pamiętać, jakie to są ramy tego sukcesu. No ten film miliarda nie zarobi, no już umówmy się. Przy takim otwarciu, przy takim wejściu, no to nie ma na to szans. I na tę chwilę jest nieźle, bo te 200 milionów to jest wyjście na zero po dwóch weekendach, to jest fajny wynik. No ale znowu to nie będzie rozbicie banku. Przy 90 milionach budżetu możliwe, że inne filmy adekwatnie do swojego kosztu, nawet które są obecnie w kinach, zarobią więcej. Z tym, że jedna rzecz, na którą trzeba brać poprawkę, to styczeń. Styczeń to jest ten miesiąc, w którym no zwykle firmy, które wychodzą w styczniu, no to właśnie banków nie rozbijają. Tam zwykle dokańczają firmy z grudnia, a w styczniu no to wiadomo, próbujesz złapać się na braku konkurencji i wydaje mi się, że właśnie siłą Bad Boys jest ten brak konkurencji. Recenzje są okej, ale otwarcie już było dużo wyższe niż styczniowo się zakładało. Otwarcie było szacowane chyba w okolicach 40 milionów, no było ponad 60, więc jakby otwarcie było znacznie wyższe. I tutaj tak, promocja na pewno była niezła, chociaż ja uważam, że trailery były takie sobie, ale ewidentnie zadziałała. Natomiast wydaje mi się, że największą siłą jednak było to, że trafili w brak konkurencji. W styczniu się otwiera kilka takich produkcji i gdyby ten Doolittle na przykład zapowiadał się lepiej, miał lepszą kampanię, wszystko lepsze, no to Bad Boys nie byłoby okrzyknięte aż takim styczniowym sukcesem. A na dobrą sprawę nic nie weszło do kin w ostatnim czasie. Ludzie na Gwiezdne Wojny jeszcze chodzili, na Jumanji. To były rzeczy, na które się chodziło. Nic nie weszło obecnie do kin, co mogłoby jakkolwiek rywalizować. I to pokazuje, że właśnie dlatego styczeń jest tak interesującym miesiącem, że to jest ten miesiąc, w którym naprawdę da się coś ugrać tego typu filmem. Bo nie oszukujmy się, gdyby Bad Boys for Life otworzyło się w maju, czyli w dobie blockbusterów, a to jest blockbuster, no to mówilibyśmy prawdopodobnie o czymś bliskim porażki finansowej.
No i to też jest taki film, który myślę, że przez parę dobrych tygodni jeszcze może sobie spokojnie w kinach radzić całkiem nieźle. Tym bardziej, że luty też nie wygląda jakoś maksymalnie mocno. Te największe produkcje, które będą wchodzić, w zasadzie nie wiem, jak w jakimś stopniu, nie wiem, Birds of Prey może się łapie w podobny target, ale też może też raczej nie do końca, a tak poza tym no to nie bardzo. Natomiast no, to też jest taki film, na który myślę, że to nie jest tak, że tłumy ludzi będą absolutnie walić po prostu na otwarcie, wiecie, z wyczekiwaniem. To jest raczej film na zasadzie, kurczę, masa osób kojarzy markę i jak rozejdzie się tutaj word of mouth, że jest okej, okay, że warto się brać do kina, jeśli ktoś lubi właśnie takie akcyjniaki, tak, w starym dobrym stylu, to ten jest dobry, to ja myślę, że to naprawdę pomoże temu filmowi w dalszych. Ja zresztą już ten spadek z tego pierwszego weekendu na drugi, mniejszy niż, no, 45% z tego co widzę, no to jest bardzo, bardzo ładny i zdrowy
przy
spadek.
Przy dużo wyższym otwarciu niż się zakładało. Ta. Ja tylko na szybko się odniosę do komentarza, że styczeń miał być martwy. Styczeń jest zawsze tym miesiącem, w którym nie ma dużej puli. My nazywamy, że to jest martwy miesiąc, co nie znaczy, że tam się nie zarabia w ogóle pieniędzy. Po prostu w porównaniu do innych miesięcy zarabia się dużo mniej. I my mówimy teraz o wielkim sukcesie Bad Boys for Life, kiedy ten film zarabia 200 milionów dolarów. Ale zwróćcie uwagę na to, że po prostu wszystkie inne filmy w styczniu nie zarabiają jakichś dużych kwot. To nie jest miesiąc, w którym nagle można miliard zarobić na filmie, jakby wypuszczając go w styczniu, licząc na to, że pójdzie dalej. Więc to, że mówimy martwy, to oczywiście mamy na myśli, że nie nagle zero ludzi idzie do kina, tylko znacznie, znacznie mniej niż w innych miesiącach. I to dalej się tyczy Bad Boys oczywiście. Oni po prostu zgarniają większość tej puli.
Ktoś pisze na czacie, że Bad ma R-kę, więc średnio w ten target. No ma R-kę, ale Bad Boys też ma R-kę. W sensie ja tutaj mówię, że to jest podobny target w tym względzie, że no, to są dwa filmy akcji, tak? które no, mimo wszystko mają dać ci akcję i trochę humoru i raczej lekką rozrywkę kinową, więc podejrzewam. No i właśnie oba mają R-kę, więc teoretycznie są kierowane do może ciut starszego grona widzów, więc może pod tym względem, nie? Natomiast no myślę, że Bad Boys to jest też ta marka, która, na którą jest jakaś tam nostalgia wciąż, nie? Mimo wszystko. Nie jest to duże grono fanów, które zagwarantuje tutaj jakieś wyniki na poziomie blockbusterów, ale na pewno jakieś grono, które być może chętnie pójdzie na ten film niż na jakąś inny tytuł, którego nie kojarzą, nie? Więc to też może pomóc. Natomiast jeszcze było wspomniane, że z tymi reżyserami, i to jest duet Adil i Bilal, to są dwaj holenderscy reżyserzy, Adi El Arbi i Bilal Fallah. Oni sami zresztą tłumaczyli w którymś wywiadzie, że Marvel do nich podbił tutaj z jakimś propozycją, jakimiś pewnie wstępnymi na razie rozmowami. Nie dziwi mnie to zupełnie, no bo kurczę, złapanie tutaj młodych reżyserów, i to są panowie, którzy są ledwo po 30, którzy w tym momencie są w stanie zrobić film wydawałoby się już martwej marki, taki, który skłoni dużo ludzi do pójścia do kina, no to myślę, że jak najbardziej to jest kapitał, który takie, wiecie, takie studia jak Marvel chciałoby inwestować.
Za każdym razem, kiedy widzimy odświeżenie marki, która miała naprawdę długą przerwę pomiędzy ostatnią częścią a ponownym jej wejściem, i zabierają się za to właśnie stosunkowo nowi ludzie, to trzeba mieć na nich oko, o ile marka wypali, bo jak często to nie wychodzi, jak często samo sięgnięcie po nostalgię kończy się wtopą finansową i tym, że nikogo to nie interesuje, bo za dużo czasu upłynęło. I mówię, znaczy, najważniejsze z Bad Boys to jest bardzo dużo czynników, które się złożyło jakby. Że film się całkiem nieźle przyjął jest oczywiście istotne i dlatego na tych reżyserów warto zwrócić uwagę, ale oczywiście, tak jak mówię, identyczny film w innym okresie mógłby nie wypalić. No i tu jeszcze oczywiście muszę podziękować Robertowi Downey Jr.owi i ludziom odpowiedzialnych za Doolittla, że nie stanowili absolutnie żadnej konkurencji. Te wszystkie czynniki się spięły, ale cały czas na pewno film miałby dużo wyższe spadki, gdyby nie to, że ludzie, którzy byli na tym filmie, stwierdzają, okej, to było całkiem niezłe, nikt się nie zachwyca Bad Boysami, nie mówi, że to jest super kino akcji, najlepsze od lat, ale szczególnie kiedy ktoś pyta, ej, na co mogę dzisiaj wybrać się do kina, bo chcę obejrzeć coś luźnego, rozrywkowego, no to widziałeś już, nie wiem, Jumanji czy tam Star Wars, widziałeś, nie, no to tylko Bad Boys i nic więcej. Więc zdaje mi się, że jakby no to działa po prostu.
No oczywiście zaczyna się już mówić o kontynuacji ewentualnej tego filmu. To
od razu.
To mnie zupełnie nie dziwi, jestem pewien, że już tutaj ruszyła tak, machina produkcyjna i...
Tym bardziej... że Will Smith wyjątkowo zajęty nie jest. To jest ten gość, który non-stop próbuje różne marki odpalić i ja gościa bardzo lubię, ogląda się go fajnie, ale facet nie dobiera sobie najlepszych ról w życiu. Najlepszy, nie wiem, pewnie zmienia już parę razy agentów, więc wydaje mi się, że jeżeli Will Smith dostaje odświeżenie swojej marki, w której już grał kiedyś i ona, no mówię, nie jest najlepszym filmem na świecie, najlepiej ocenianym, najlepiej zarabiającym, ale działa, no to on już tam, wiesz, już sobie bukuje każdy możliwy termin, żeby to ciągnąć dalej. No. Bo no to jest facet, który ma pecha do ról.
Nie no, to znaczy wiesz, no to on zresztą współprodukował ten film, także tam pewnie dołożył trochę swojej kasy, żeby coś z tego wyszło. Wiemy, że pewnie tutaj chciał swojemu kumplowi Martinowi Lorenzowi także pomóc się tutaj pojawić znowu na ekranach kin. I zresztą kariera Will Smitha jest dosyć ciekawa, bo to jest też gość, do którego nawet gdy on gra w kiepskich filmach, to zwykle nie ma większych zarzutów, nie? No, to jest profesjonalista, który zwykle daje poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Nie?
To jest ten gość, który ma taką charyzmę, że może grać w absolutnym gównie, a i tak gość przyciąga do ekranu. Jasne, to nie ratuje tych filmów, bo to za dużo powiedziane, żeby on Gemini Man ratował, czy After Earth, czy jak to się nazywało, czy inne tego świetne produkcje, ale cały czas no, gość ma taką charyzmę, że przynajmniej jego nie ogląda się źle w jego roli.
No, on miał ten taki dziwny etap, kiedy stwierdził, że kurczę, dobra, teraz będę grał w samych oscarowych dramatach i grał w tym Concussion, którym też nie był zły, ale film był okropny. Jeszcze pamiętam, był...
Ileś tam gram, jak to się nazywało, to, że dusza waży...
Tak, ale później jeszcze był jeszcze jakiś jeden taki mega łzawy film, a potem stwierdził najwyraźniej, że dobra, wracam do kina akcji, wracam do tych, wiesz, popularnego kina rozrywkowego, no i póki co więcej ma tych, mimo wszystko, dobrych filmów na koncie, tych wygranych niż przegranych, więc sobie mu się wiodło. A zresztą Bad Boys for Life to też jest wygrana dla Sony, nie? Którego taktyka polegająca na wybieraniu tych marek, do których mają prawa i robieniu coś z nimi, zazwyczaj, kurczę, no, może nie zazwyczaj, ale w dużej części odnosi sukcesy, nie? Jakby na każde Danioki Charlie'ego jakby przypadało takie Bad Boys, to myślę, że oni wcale nie będą mieli tutaj nic przeciwko,
no, nie?
Szczególnie, że mamy jeszcze też w kinach wciąż Jumanji drugie, które no mi się nie podobało kompletnie i nie polecam tutaj za bardzo. Ale
Sony się podoba ten wynik w box office.
Ale Sony się podoba wynik w box office i to oczywiście jest mniejszy wynik niż miał ten pierwszy film, ale myślę, że na pewno nikt nie będzie narzekał, że film, który w tym momencie ma 739 milionów dolarów, a kosztował 125, nikt w tym momencie nie będzie mówił, a czemu nie tyle, co poprzednio? No, to akurat jest mało istotne.
Jumanji to jest siłą rzeczy marka, za którą nie możesz w nieskończoność jechać. To nie są Szybcy i Wściekli, to nie jest Marvel. Wiesz, że ta idea wracania do tego świata Jumanji w końcu musi się wyczerpać. To nie można tego w nieskończoność robić. I prawda jest taka, że i tak muszą tam w studiu uważać, że tutaj znaleźli kurę, która przynajmniej parę tych złotych jaj zniesie. I wiadomo, że te filmy może będą zarabiały coraz mniej. I na dobrze myślę, że kolejny film zarobi mniej, też cały czas od tego. To będzie się wytracało. I ja mówiłem na początku kiedyś o tym, że okej, że tego typu tendencja spadkowa może nie cieszyć studia, ale jak teraz o tym myślę, to właśnie, no to jest Jumanji, to nie jest coś, co mogą planować na kolejne, nie wiem, 15 części. Więc prawda jest tego, że już ugrają 3, czy jeszcze 4 części w ogóle z Jumanji i ostatnia gdzieś wyhamuje przy 500 milionach, no to cały czas mają 4 filmy, w których prawie, że od miliarda dojechali do 500 miliona i wszystkie zarobiły ogromne pieniądze. No to które studio nie chciałoby mieć przynajmniej takiej trylogii, bo trylogia już będzie, to umówmy się, no oczywiście, że każde.
No i odbijając od tematu Jumanji, ale wracając do tematu filmów policyjnych, kto wie, czy tutaj sukces Bad Boys nie sprawi, że będziemy wracać do innych marek. Zresztą już mamy zapowiedziany powrót do Gliniarza z Beverly Hills. Paramount ma robić ten film, Netflix ma go dystrybuować, więc to jest ten jeden z elementów współpracy Netflixa i Paramount, która doszła do skutku niedawno. No oczywiście Eddie Murphy ma wrócić do tej tytułowej roli. Zresztą Eddie Murphy też mały renesans ostatnio zaliczał, bo ostatnio dużo dobrego się mówiło o tym filmie My Name is Dolemite. I teraz w tym roku wychodzi Książę w Nowym Jorku 2, jeśli ktoś czeka. wiesz co, na tym etapie ja się nie zdziwię, jak się okaże, że o, wyszło fajnie i wszyscy są po prostu zadowoleni i robimy dalej, bo patrząc po tym, że Bad Boys wyszło i patrząc po tym, że Eddie Murphy nagle zaliczył comeback, nie będę zdziwiony, ale no ten powrót teraz do Gniazda z Beverly Hills, no w sumie wydaje się, no... oczekiwany w tym momencie, patrząc na popularność niedawną Eddie'ego Murphy'ego. No i jeszcze mamy, ostatnio były informacje o tym, że ponoć Mel Gibson i Danny Glover bardzo chcą wrócić do Zabójczej Broni.
Z Donerem jeszcze.
I tak, Donner, który ma ile, 120 lat już, coś koło tego, też chce wrócić do tego filmu, więc mamy po prostu motyw starych gliniarzy w kinie.
Old Man Cop. Tak. Po prostu, bo tam staw sobie imię.
Więc najwyraźniej jakiś nowy trend. Nie wiem, czy coś z tego będzie, szczerze mówiąc. To raczej jest taka wiesz, fala, z której wyjdzie jeden dobry film, reszta przeciętnych i kilka słabych i ludzie zapomną. Ale jeśli to ma nam dać chociaż jeden czy dwa dobre filmy, czemu nie? I zresztą być może paru aktorów, o których już zdążyliśmy zapomnieć, wróci do łask tutaj.
Ktoś jeszcze się w tą nostalgię wstrzeli. No, przy tylu
a my jeszcze jakieś marki z miniarzami, których można wrócić? Przejdzie.
No, czyli no, raczej Willisa do Die Hardów raczej nie będą na razie ciągnąć kolejnych. Tam miały być o wczesnym McClane'ie, późnym McClane'ie i tak dalej, ale chyba ostatecznie na razie to wszystko siadło. W tej chwili nie przychodzi mi do głowy nic konkretnego więcej.
Na czasie Andrzej pisze, że Akademia Policyjna musi wrócić. No nie wiem, czy to... To Akademia musi wrócić już kompletnie zrebootowana, więc... No.
Tak, bo chodzi o to, że jakby dużym tutaj elementem nostalgicznym, którym celują, to jest nie tylko reboot starych marek,
ale twarz,
to samo
którą
w sobie
znacie.
Jeszcze nie ciągnie. Twarz aktorów, właśnie. Nikt nie rebootowałby Zabójczej Broni, gdyby nie to, że duet wraca znowu w... Oni już zawsze mówili, we're too old for this shit. Teraz to nie wiem, co będę już mówić. We're too dead for this shit, czy coś w tym rodzaju. Bo...
Nie wiem, Danny Glover rozbudził się na wózku wjechać po prostu w trailerze.
Dokładnie, więc... Ale gdyby nie Glover i Gibson, no to też nikt by nawet nie myślał o tym, żeby robić Zabójczą Broń. No, kto by oglądał Bad Boys for Life bez tej pary aktorów? No to tutaj najważniejsza jest ta twarz. Więc jeżeli macie niestety marki, w których już nie będziecie kontynuować i nie da się ich za bardzo robić, patrz, naga broń, no to nie. No raczej nie chodzi tylko o zrebootowanie.
To jeszcze, no nie, naga broń odpada, bo Leslie Nielsen niestety nie żyje. To nie ma opcji, żeby zrobić nagą broń bez Leslie Nielsena. Miami Vice. Okay. To jest jakiś pomysł. Don Johnson w sumie jest też na fali znoszącej znowu.
Teraz Don Johnson właśnie nieźle ruszył, to on miałby szansę.
Nie wiem, co porabia Philip Michael Thomas, ale pewnie też nie jest jakoś bardzo zajęty. Także, kto wie, może by dało radę. Znaczy, wiecie, no Steve Guttenberg z Akademii Policyjnej też pewnie nie jest specjalnie zajęty, ale nie sądzę, żeby na to był jakiś wielkie zapotrzebowanie. No dobra, słuchajcie, to tak, zostawmy na razie Bad Boys. Jak będziecie chcieli, oczywiście tutaj to do tego tematu wrócimy, jak będziemy przeglądać czat. No i pomówmy jeszcze troszkę o tym Dolittle, bo to też jest ciekawy przypadek. W ogóle, biorąc pod uwagę poprzednią porażkę Cats, o której mówiliśmy, w Universalu chyba doszli do wniosku, że nie róbmy już filmów ze zwierzętami, bo to ewidentnie nie wychodzi. Z kiepsko wyrenderowanymi zwierzętami, bo to nam ewidentnie nie idzie. No i w tym momencie Dolittle dobija do 100 milionów dolarów światowego box office przy oczywiście budżecie 175 milionów dolarów. Nie milioni wydali na marketing, ale niezależnie od tego, to i tak wygląda kiepsko. Natomiast, jeszcze jedną rzecz dodam tutaj jako adwokat diabła. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że film jeszcze się nie otworzył na wszystkich rynkach. Przede wszystkim tego rynku światowego coś zgarnąć. Plus, no to jest ten film, wiecie, ze zwierzaczkami dla dzieci. On może jeszcze przez jakiś czas coś tam uciułać. Jak trafi na streaming, pewnie też coś tam uciuła. Więc to nie będzie, wiecie, to nie jest coś, co popchnie Universal tam na skraj przepaści czy coś takiego, ale no wiadomo, sukcesem tego nazwać nie można, ani nawet przeciętnym tutaj wynikiem.
Ja myślę, że już wiele studiów, które bardzo niepokoją się o swoje filmy, mogą podziękować Dolittle, bo jest duże prawdopodobieństwo, że już styczniowy film będzie największą klapą tego roku, jeśli chodzi o finanse. No, jeżeli ten film jeszcze nie ma 100 milionów na koncie, kosztuje 170, czyli potrzebuje pi razy drzwi 340, żeby wyjść na zero. Jeszcze marketing. Na marketing, akurat wierzę, że marketing z tym standardowym streamingiem się wyzeruje, czyli to, co zwykle się dzieje, bo akurat to jest takie coś, co można, wiesz, później na streamingu puścić dziecku, czy coś w tym rodzaju, spoko. Ale w kinach to będą ogromne straty finansowe i już na tym etapie, jak nawet patrzę na ten rok i widzę, okej, coś tam może być klapą, coś może być innego, Ale aż taką? No to w tym momencie już spokojnie wszyscy mogą podziękować Robertowi i spoko, nie prześcigniemy cię w tym roku.
No właśnie pytanie jest, kurczę, co na dobrą sprawę jest tą główną przyczyną porażki tego filmu? No bo wiadomo, że złożył się na to na pewno w dużej mierze ten kiepski marketing. No fakt, że ten film nie wygląda za ciekawie, to też swoją drogą. Ale nie wiem, czy generalnie Dr. Dolittle to jest coś, czego publika by w tym momencie potrzebowała. No bo jasne, swego czasu były te filmy z Eddie Murphy, które sobie radziły całkiem nieźle, chyba dwa były. Ale to były filmy, no, Eddie Murphy, tak? Gra tam swoją komediową rolę, to był czas, kiedy Eddie Murphy w ogóle był na u szczytu sławy, nie? Ale jakby się tak cofnąć, wiesz, do tej adaptacji Doktora Dolittle za 60-tych, zdaje się, też była wielka klapa swoją drogą, a też produkcja, która była zresztą problematyczna. I ten Doktor Dolittle, mam wrażenie, że bardziej celował w tamten film, żeby to był właśnie taki magiczny trochę, przygodowy taki, wiesz, film dla dzieciaków właśnie, a nie komedia z gadającymi zwierzętami, jak te filmy z Eddie Murphy. Trochę, wiesz, trochę inaczej zupełnie jest ten film profilowany niż te, które mieliśmy parę lat temu. Więc może po prostu ten kierunek nie był wystarczająco tutaj dobrze zbadany, nie? Być może po prostu to nie jest, wiesz, gadające zwierzęta, które no, tak nie wyglądają zbyt dobrze. To najwyraźniej może nie jest coś, co ja radzę dzieciaki, nie?
Wiesz co, tutaj odniosę się do czegoś, co Radek mówił przy naszej rozmowie. W ogóle zachęcam, jeżeli chcecie więcej o Dolittle posłuchać, jest na kanale. Jakiś czas temu robiliśmy rozmowę bezpośrednio o Dolittle i karierze Roberta Downey Jr. I wydaje mi się, że jakby tutaj dużym problemem jest to, że mogli bardzo ładnie wstrzelić się w dzisiejszy temat Dolittlem. Jakby nie patrzeć, jesteśmy przy kolejnym wielkim wymieraniu. Ilość gatunków, która umiera zwierząt codziennie właściwie na naszej planecie, jest przeogromna. Już pomijając obecnie, wiesz, pożary Australii i ile tam zwierząt umiera, ale ogólnie, jakby nie patrzeć, nie jest dobrze, jeśli chodzi o obecnie żywotność gatunków zwierząt. I spokojnie jest to moment, w którym można byłoby absolutnie poruszyć ten element naszego życia codziennego. Jakby pokazać trochę, jak istotne są zwierzęta, jak należy o nie dbać i to wszystko. Wydaje mi się, że spokojnie jest klimat na to, żeby tego typu film teraz wypalił. Z tym, że to nie było w żaden sposób tak reklamowane i z tego, co Radek mówił, nie było absolutnie nic z tego w samym kinie. To były fajne pierdzące goryle, a nie faktycznie zwrócenie jakiejś uwagi na to, że okej, skoro mamy gadające zwierzęta, to możemy trochę poznać to, co one czują i trochę w tą stronę uderzyć i mieć tego gościa, który stara się żyć z nimi w jakiejś harmonii. No mówię, to nie było tym reklamowane i tego nie było podobno w filmie, więc nic dziwnego. Natomiast odniosę się do tego, czy jakby sam fakt, że Dolittle się jest problemem. Oczywiście, że jest, ale po raz kolejny podkreślę, widać w kolejnych tygodniach. Jakby otwarcie było tak niskie, że same recenzje nie mogły wpłynąć tylko i wyłącznie na to, jak nisko ten film wystartował.
No, być może, nie? No, ponownie, zawsze na tego typu porażkę się składa ileś tam czynników. Natomiast też, no, jakby ta pozycja wyjściowa, nie? Jakby samego tematu, samego podejścia do filmu też jest tutaj istotne. Mam wrażenie, że zwyczajnie, że nie było właśnie pomysłu na to, jak tę historię ograć, poza tym, że, no, Robert Downey Jr. będzie rozmawiał ze zwierzętami.
I będą śmieszne, tak, zwierzaki i nic więcej. Jakby nikt nie pomyślał o tym, jak się wstrzelić z tym.
No nie, to wygląda jak po prostu taka...
Po prostu rzucił.
Ta, tak, to wygląda jak taka, wiesz, przykleiło. To wygląda jak te wszystkie produkcje Disneya, które Disney produkuje co roku i które gdzieś tam umykają, wiesz, między tymi większymi premierami, jak te wszystkie Dziadki do Orzechów i tego typu rzeczy. Taki film, który udaje, że jest taki właśnie magiczny i taki familijny i tak dalej, ale nic za nim nie stoi.
Plus dochodzi to, o czym mówiliśmy z Radkiem, czyli niekoniecznie ludzie chcą tak szybko oglądać Dolittle w blockbusterze kolejnym. Na razie wszyscy mają tego Iron Mana jeszcze w głowie i to byłby dobry czas, żeby Dolittle próbował jakiejś mniejszej rulki. Dolittle też mógłby. Żeby Robert Downey Jr. próbował trochę mniejszej rulki czy coś takiego, a do blockbusterów wrócił trochę później, natomiast w tym momencie wydaje mi się, że lwia część publiki to nie jest aż tak zainteresowana Downey Jr.em natychmiast w kolejnym nowym blockbusterze.
Wspominałem o kotach i w tym momencie ten film wydaje mi się, że już tam powoli sobie zmierza do tego, powiedzmy, zakończenia swojego pobytu w kinach. No, udało mi się dobić do 65 milionów dolarów na świecie. Co prawda ten film nie kosztuje 175 milionów, tylko 95, ale i tak, no, ładny wynik, jeśli chodzi o to, o miejsce na rankingu na najgorzej zarabiających filmów.
Z tym, że się nie mylę, to miało premierę w grudniu jeszcze,
tak,
więc
tak,
nie
tak,
będzie
tak
liczone jako najbardziej... Bo pytając, czy koty stracą więcej, może, ale to będzie cały czas Ponieważ miał premierę w grudniu, no to Doolittle ma szansę być cały czas najbardziej, przynoszącym najwięcej strat filmem z 2020.
I swoją drogą, strasznie mnie bawi to, że Universal nastawiał się na to, że ten film ma być, może wiesz, zastanawialiśmy się, czemu ktoś w ogóle pakuje jakieś pieniądze w ten film? Czemu coś, co wygląda tak dziwnie w ogóle i wiesz, zostało przyklepane? I z tego co czytałem, jakby najwięcej argumentów idzie za tym, że najzwyczajniej w świecie ktoś tam wmówił ludziom w Universalu, że to ma być film pod nagrody. Że to jest ten film, który ma dopiero w tym sezonie nagrodowym coś zwojować. Przede wszystkim ze względu na tę realizację, na te efekty specjalne, na tę nowatorską technikę tutaj zanimowania tych kotów. Oczywiście nie dowieźli tego i zwyczajnie tego nie dokończyli i to się troszkę rozeszło po kościach. No ale taki był plan. Dlatego zresztą też ta premiera jest tutaj w tym okresie nagrodowym, w grudniu właśnie, żeby to jeszcze się ładnie przełożyło na Oscary. Ostatecznie no wiemy, że koniec końców koty nawet nie zostały zgłoszone do wiesz, For Your Consideration. Nie brały w ogóle udziału w tym wyścigu, więc koniec końców, no, nie wyszło z tego nic. Ale najlepsze jest to, że ten film, który Universal traktował do tej pory jako taki, no, jest sobie, niech sobie będzie, czyli 1917, w międzyczasie stał się tym głównym w ogóle pretendentem tak. do Oscarów.
I na pewno parę statuetek zgarnie,
i to jest,
nie? Nie
wiemy, tak, które, no wiadomo, nie? No zresztą ostatnio było rozdanie nagród Gildii Reżyserów. No i oczywiście sam Mendes dostał nagrodę. Jestem pewien, że jeśli możemy być pewni, że jakiś film wyjdzie z paroma statuetkami, no to będzie ten i za zdjęcia, i za reżyserię pewnie, i za kto wie, czy właśnie nie najważniejszej kategorii. I finansowo to wygląda naprawdę porządnie, nie? Ten film nie kosztował groszy, no bo taka realizacja na pewno kosztuje. Zdaje się, że to był budżet jest około 100 milionów dolarów, ale już w tym momencie ma 200 milionów na całym świecie. A dopiero w momencie, kiedy myślę, dostanie jakieś statuetki, wróci do kin w większej pewnie liczbie i znowu zacznie ciłać kolejne pieniądze, pewnie znowu się otworzy na rynkach zagranicznych i będzie tak jak z Green Book, tylko że jeszcze lepiej, bo to jest też taka produkcja, którą warto zobaczyć w kinie zwyczajnie, nie? Jakby widać, że jest tutaj powód do tego, żeby się wybrać do kin. Tym bardziej, że no, przyjęcie jest takie bardzo, bardzo pozytywne, nagrody zrobią swoje. No i wygląda na to, że Universal spokojnie sobie odbije tutaj porażkę, nie wiem, właśnie kotów tutaj zwycięstwem przy okazji 917.
No na Doolittle z kolei nie zauważył, jakim kolejni szybcy i wściekli wejdą, więc to nie jest... Universal nie jest paramountem, żeby była jasność. Oni cały czas mają bardzo, bardzo dochodowe marki i raczej sobie poradzą.
No, więc... To wygląda całkiem spoko. No dobra, słuchajcie, to jeszcze pogadajmy o innym filmie, który powolutku kończy swój pobyt w kinach, czyli The Rise of Skywalker, waszym ulubionym filmie. I teraz to jest coś, o czym ja mówiłem u siebie na kanale, bo było jakoś, to była taka przerwa między kolejnym mówieniem box office, że no ten miliard oczywiście, no pamiętam, że ostatni przegląd box office, no to się zbliżało do miliarda, jakby byliśmy pewni, że ten miliard przekroczy. Oczywiście film miliard przekroczył i w tym momencie powoli tam sobie drepta do ilu? No do miliarda, 100 miliarda, no pewnie miliarda 200 już nie osiągnie, ale ten miliard 100. No i to jest właśnie jeden z tych takich dziwnych przypadków, że jak ktoś nazwie ten film porażką, to w pewnych kontekstach na pewno będzie miał rację. Nawet kiedy go nazwie sukcesem, to w pewnych kontekstach też będzie miał rację, nie? Bo żadne studio nie pogardzi filmem, który zarabia miliard, ponad miliard w zasadzie dolarów. Ale z drugiej strony, w momencie, gdy mówimy o studio, które ma tych filmów, które zarabiają miliard na pęczki, wydawałoby się, że jest to marka, na której można by ugrać po prostu więcej, nie?
Rise of Skywalker to jest tak dziwna marka, że co o niej nie powiesz, to pewnie będziesz miał rację. Możesz powiedzieć, że właśnie jest w topu finansową. Możesz powiedzieć, że ludzi nie zniechęcił The Last Jedi, więc i tak poszli. Możesz powiedzieć, że zniechęcił, ale to była ostatnia część sagi, więc poszli dlatego w takiej ilości. Możesz powiedzieć, że zniechęcił i dlatego zarobiło troszeczkę mniej niż The Last Jedi. Możesz powiedzieć o tym filmie wszystko w tym momencie i w jaki sposób to się będzie trzymało, dlatego że no... To jest jednak ostatnia część Gwiezdnych Wojen. I właśnie tak jak mówisz, kurde, powiedzieć, że porażka, film, który zarobił ponad miliard, powiedzieć, że jest porażką naprawdę, ale z drugiej strony zamyka trochę drzwi do dalszych Gwiezdnych Wojen. Na razie nic nie wskazuje na to, że będą ciągnięte te postacie, czy te wątki. Ja już nawet nie chcę podejmować rozmowy, jeśli chodzi o Rise of Skywalker, bo po raz kolejny ktokolwiek, cokolwiek o nim powie, możesz się z nim skłócić albo zgodzić i znajdziesz argumenty za lub przeciw tej opinii czy czegokolwiek, więc okej, już odłóżmy to na półkę i patrzmy na kolejne może wyniki, jeżeli coś się z Gwiezdnymi Wojnami pojawi, gdzie będzie można cokolwiek analizować, może wtedy będzie można wrócić do Rise of Skywalker i cokolwiek o tym powiedzieć, bo na tą chwilę to jest, mówię, cokolwiek napiszecie, ja powiem tak i nie.
To jest, wydaje mi się, że to jest ten moment przesilenia, kiedy po prostu nie warto traktować Star Wars już jak, wiesz, innej, nie wiem, czegoś więcej niż po prostu kolejnej marki blockbusterowej, nie? No bo ten film zarabia po prostu jak każdy inny blockbuster. Jakby został przyjęty trochę słabiej, więc też te spadki ma większe i zainteresowanie jest wśród mniejsze, ale jakby wciąż zarabia całkiem nieźle, wciąż jest to silna marka. I ponownie to jest coś, o czym wspominaliśmy, o czym ja mówiłem, o czym my też wspominaliśmy, że no Star Wars nie mogą za bardzo liczyć na pomoc Chin, nie? Znaczy w tym roku to wiele wytwórni będzie mogło liczyć na pomoc Chin, o tym też mówiliśmy w jednym z poprzednich materiałów. Ale generalnie marka Star Wars to jest też trochę ewenement wśród tych filmów, które właśnie zarabiają miliard. Bo jak spojrzycie na te miliardowe produkcje w ostatnich latach, to są albo właśnie filmy, które mogą liczyć na pieniądze z całego świata, tak jak Fast and Furious na przykład, albo to są filmy przeznaczone dla młodych widzów, czyli animacje. Tak? Animacje też bardzo często te miliard przekraczają i to nie tylko Pixar, ale też na przykład Minionki i tego typu rzeczy, nie? Natomiast Star Wars, szczególnie kiedy są tak mocno oparte o starą trylogię, przestają być atrakcyjne dla dzieciaków mimo wszystko tak bardzo, jak mogłyby być, gdyby to była marka budowana od niedawna. No i druga rzecz jest taka, że ponownie, to zresztą to się łączy trochę ze sobą, nie? Że przez to, że tak mocno to jest oparte wciąż o te filmy, które te 40 lat temu, czy 50 lat temu mogliśmy zobaczyć, Amerykanie mogli zobaczyć w swoich kinach, to też dla Chińczyków wciąż nie jest to atrakcyjna marka, nie? Więc w momencie, w którym już nie ma tej eventowości, nie ma tego, że o, Star Wars, kurczę, pierwszy raz od 20 lat możemy zobaczyć film, albo jeden film wychodzi raz na ileś tam lat, tylko co roku, co półtora roku dostajemy film ze świata Star Wars, no to się staje po prostu normalną marką filmową, normalnym blockbusterem, który zarabia tak jak każdy inny blockbuster i Rise of Skywalker myślę, że to pokazuje najlepiej.
Trzeba tak do tego podchodzić i właśnie to już mówiliśmy wiele razy, że to był wielki błąd studia, że na tym etapie dalej podchodzili do Rise of Skywalker tak samo jak do The Force Awakens. Kiedy mówimy już o tak bardzo innym rynku i tak bardzo innym przyjęciu w tym momencie, że podchodzi do tego z tą samą takim, jakby to stawiać go na piedestale tak bardzo, no to nie jest dobry pomysł i wydaje mi się, że nawet z jakością tego filmu, taki jaki jest, zarobiłby cały czas więcej, gdyby był inaczej promowany, gdyby już nie podchodzono na niego w ten sposób, gdyby trochę inaczej trailery wyglądały. Wiele rzeczy można byłoby zmienić, jakby żeby ten film cały czas zarobił więcej. Aczkolwiek po raz kolejny. To nie jest stopa finansowa, żeby nikt niekolwiek nie mówił, że Star Wars wtopiło. No nie wtopiło. No nie kiedy jest miliard. Jakby każde studio oddałoby wszystko, żeby mieć film z miliardem. I Star Wars po raz kolejny nie wybija się z tego. To dalej wydano sporo pieniędzy i zarobiono dużo, dużo więcej pieniędzy. A marka nie umrze. Tak, trzeba ją restrukturyzować i pewnie jest to problematyczne pod tym względem, że fajnie by było. Disney wolałby mieć markę, którą natychmiast można kontynuować, którą natychmiast można myśleć, co dalej z tymi postaciami robić. Pewnie tego nie mają. Ale dalej to nie zabiło Star Wars. Jak wypuszczą to swoje z High Republic, czy kolejne seriale, to one dalej będą się sprzedawały i jakby to nie jest tak, że nagle już nikt nie chce oglądać Star Wars. Więc po raz kolejny nazywanie jednoznaczną porażką tego jest według mnie błędne.
No właśnie, szczególnie, że jesteśmy po, no jakby nie patrzę w sukcesie Mandaloriana, nie? Jakby my mogliśmy mieć sporo uwag do tego serialu, ale nie da się ukryć, że ogólne przyjęcie na świecie jest bardzo pozytywne, a to jest w zasadzie rzecz, która się opiera niemal wyłącznie na marce Star Wars, nie? Jakby to nie jest historia związana z tym, co już widzieliśmy w kinach, to nie jest żadna znana postać, ani nic takiego. No to jest po prostu historia osadzona w świecie Star Wars i okazuje się, że wciąż się spotyka z dużym zainteresowaniem, ludzie o tym gadają, Baby Yoda staje się jakimś w ogóle hitem i okazuje się, że wiesz, że wciąż jest potencjał w tym, tylko no trzeba troszkę inaczej do tego podejść. Więc może to skłoni Disneya, żeby podjąć odpowiednie kroki tutaj. No dobra, to jeszcze jedna rzecz, którą mieliśmy zaplanowaną tutaj, zanim przejdziemy jeszcze do waszych tipów, superchatów i tak dalej, no to najbliższa jakaś taka większa premiera, która by nas szczególnie interesowała, no to jest Birds of Prey, bo w USA premieruje, i u nas chyba też, premieruje przed Sonikiem. Sonic jest oczywiście najważniejszą premierą lutego, nie oszukujmy się. I Birds of Prey, no ostatnio dostaliśmy te pierwsze reakcje ze strony rozmaitych dziennikarzy i one są bardzo pozytywne, ale o tym myślę, że pogadamy sobie jeszcze osobno, ale cały czas zastanawiamy się, ile ten film może zarobić, czy to będzie raczej kasus, nie wiem, no może nie Aquamana, ale nie wiem, Wonder Woman i ogromny globalny hit, czy może po prostu będzie film na poziomie Shazama, który zarobi swoje i zostanie dobrze przyjęty i tyle. No i póki co, cały czas z tego co widzę, Box Office Pro podaje te swoje przewidywania na otwierający weekend w wysokości 49 milionów dolarów, co jest bardzo solidnym wynikiem, bardzo, bardzo. A kto wie, czy przy tych pozytywnych reakcjach i tych recenzjach nie będzie nawet więcej. No i ostateczny wynik to 125 milionów dolarów w USA samym oczywiście, więc pewnie jakieś dwa razy tyle będzie jeszcze na świecie. Także wygląda to bardzo pozytywnie i myślę, że w momencie, w którym ten film zarobi te tyle co zarobił, nie wiem, Shazam, będą tam zachwyceni.
Więc to dużo mówi właśnie, że film, który jest tańszy i to byłby fajne, gdyby zarobił dużo i że potem wiem, że będzie dobry oczywiście, bo to znowu może da szansę na troszkę tańsze filmy superbohaterskie. Już od dawna mówiliśmy, że jakby problemem dużego Hollywood jest to, że robi się zbyt duże, a spokojnie można to zeskalować i dlatego chciałbym, żeby troszkę tańsze filmy zarabiały. Natomiast jeśli chodzi o zarobek Birds of Prey, no mamy różne zdanie co do kampanii, to ci się bardzo podobały, te zwiastuny mi troszeczkę mniej. Natomiast opinie obecne są, wydaje mi się, na tyle dobre, że mogą podciągnąć box office. Po raz kolejny mówię, to nie jest tak, że jeżeli jest szacowane 49 milionów, to dzięki dobrym opiniom będzie 150, otwarcie czy coś w tym rodzaju, ale jeżeli nagle otwarcie byłoby na przykład 60, to jest jeszcze całkiem, tak właśnie jak było z Bad Boys na przykład, to jest dobry przykład. Było to około 40, jest powyżej 60, i spokojnie myślę, że coś takiego w przypadku Birds of Prey może się wydarzyć. Czy ten film zarobi miliard? Przy tym otwarciu nie ma szans. Jeżeli, to jedna rzecz, jakby, jeżeli, wiecie, wszystko się może zdarzyć, Birds of Prey 200 milionów otwarcie, jedziemy dalej, ale trzymając tych prognoz, czyli przy otwarciu 40-60 milionów, no nie ma najmniejszych szans, żeby Birds of Prey było miliardowym filmem, ale ono nie musi być miliardowym filmem. DC teraz ma naprawdę fajną passę, jeśli o to chodzi. Naprawdę nie widać, że Hamada tutaj naprawdę zrobił swoje. Nie dostaliśmy prawdziwego gniota DC od czasów Justice League na dobrą sprawę. To był ostatni taki film, który naprawdę ich ostro rąbał.
No, od czasu, kiedy przejął ten bajzel, jakby nie patrzeć.
Czyli kiedy Hamada jakby wkroczył. Więc w tym momencie tego typu filmy, jak jasne, Aquaman wystrzelił ponad miliard, ale jak masz właśnie Shazama, który ileś tam sobie zarobił i był generalnie ciepło przyjęty. Jeżeli będziesz miał Jokera, który wiadomo jak wystrzelił, ale Joker jest ewenementem. No więc jeżeli potem będziesz miał Harley, jeżeli już Wonder Woman zarobi teraz około 800 milionów czy coś w tym rodzaju na swojej pasie, to spokojnie widać, że jest na czym budować. I myślę, że teraz powoli faktycznie zobaczymy dobrze funkcjonujące kolejne uniwersum z superbohaterami. I bardzo dobrze. I niech kolejne filmy też będą, też te mniejsze, też te za 50 milionów dolarów i niech one zarabiają po 400-500. Wydaje mi się, że w ten sposób można naprawdę fajnie prowadzić to studio.
Tak teraz patrzę, że Deadline, chociaż nie, Variety podaje 50 plus ten tracking, więc ciągle oscyluje wokół tych 50 i przy dobrym, myślę, przy dobrych recenzjach, przy dobrym przyjęciu, no to może być właśnie nawet więcej, nie?
60.
Tak, co prawda embargo na recenzję jest choć jakoś zaraz przed premierą, ale te reakcje social media praktycznie będą spływać teraz cały czas, bo cały czas będą organizowane jakieś tam pokazy i inne pierdoły, a embargo na to nie ma, więc po sieci będą hulać opinie do czasu nawet recenzji. No i z tego, co patrzę, to byłoby w tym momencie któreś z kolei, które pierwsze, największe otwarcie w lutym miał Black Panther, potem był Deadpool, 50 Shades of Grey, Pasja i Lego Movie. I to by było, mając te 50, byłoby kolejne. Natomiast zobaczymy. W każdym razie to też jest dobry okres, no bo za bardzo Birds of Prey nie będą miały konkurencji bardzo długo, nie? I Bad Boys już będą tutaj raczej się powoli zwijać. Natomiast w temacie kina akcji, nie mówiąc już o tym, że to jest pierwszy film superbohaterski w tym roku, nie? I to one zawsze mają pewien handicap przez to, że no długo nie było. I publika dawno to czegoś takiego nie widziała. Nie mamy jeszcze, w sensie kina superbohaterskiego dawno nie ma okazji posmakować w kinie.
Publika jest wypuszczona trochę.
No, tak? Szczególnie, że ostatni mieliśmy kiedy? Co my mieliśmy ostatnie? Już nie pamiętam.
Co było ostatnie? Ja też już nie Spider-Man? Pamiętam. To było tak dawno temu. Możliwe, że Spider-Man. No. Chyba, że Jokera ktoś liczy, ale nie liczyłbym, bo to jednak nie jest...
Ale nawet licząc Jokera, no to kawał czasu, nie? Zresztą nawet licząc Jokera, kolejny film DC, hej, no jakby nie patrzeć.
Kolejny film z Erką.
Kolejny film z Erką, no.
I to jest też ciekawe, bo jasne, Erka powoduje, że naprawdę ciężko dobić do miliarda, mówię, Joker jest ewenementem pod tym względem, ale w lutym był Deadpool, jeżeli już bardziej patrzymy na klimat, no bo Birds of Prey ma mieć dużo humoru. Więc jeżeli bardziej liczymy na coś nie jokerowego, a bardziej właśnie z humorem opartym często na RC, no to właśnie bez problemu sobie Deadpool z tym poradził i wydaje mi się, że dlatego również Birds of Prey, jeżeli się dobrze przyjmie, jeżeli będzie miał fajne otwarcie w granicach 60-70 milionów, to spokojnie może być naprawdę w tych granicach fajnym hitem kasowym. 500, nawet 600 milionów może RK spokojnie zarobić w tym okresie bez jeżeli nie ma do dobrej, dużej konkurencji. I jest to o tyle też jeszcze dobre dla studia, że patrząc na to, co dzieje się teraz w Chinach, no wiemy, że RK na tym nie straci. To nie jest film, który musiałby uważać na rynek chiński, musiałby dostosowywać się pod zamknięte kina, pod przesuwania różne. No bez względu na to i tak Birds of Prey robi tyle samo, więc akurat z tą RK trafili też na dobry okres.
No prawda jest taka, bo widzę, że na czasie że sporo osób przewiduje wyniki, to w sumie od 300 do 700 są podawane. Ja myślę, że to jest dobry dowód na to, że w sumie można się naprawdę wszystkiego spodziewać po tym filmie, nie? W zależności od tego, jak zostanie przyjęty, jak się wpisze ogólnie tutaj w nastroje, no to może być naprawdę bardzo dobrze, ale też jak zrobi te 300-400, też nikogo to nie będzie dziwiło, bo to nie jest na tyle duży film.
I to dalej będzie ogromny sukces Warnera, to dalej będzie chociaż powód, żeby robić kolejne części, nie wiem, dawać im może lekko większy budżet. Przy budżecie, ile oni tam mają, 50-60 milionów dolarów ten budżet jest? No to w tym momencie zarobić 500 milionów powiedzmy, no to jest już bajka.
No i warto powiedzieć, że to jest, że jeśli ten film okaże się sukcesem, to będzie to nie tylko sukces Warnera i DC Films, ale też samej Margot Robbie, która jest współproducentką tego filmu. Tak. Jej wytwórnia Lucky Chap Entertainment zresztą całkiem prężnie sobie ostatnio radzi, bo poza oni mają na koncie zarówno taki film jak Terminal, który był takim małym filmem na streaming tam od razu, jak i Aitonie, która była tutaj rozpatrywana pod kątem Oscarów. Ale teraz, w tym roku mają Birds of Prey. W tym samym roku wychodzi jeszcze Promising Young Woman, jeden z bardziej oczekiwanych przeze mnie w ogóle filmów w tym roku z Carey Mulligan. Jeszcze nie ma podanej daty, ale jeszcze w planach jest też współprodukowany przez Margot Robbie film o Barbie w reżyserii Grety Gerwig, a nazwisko Grety Gerwig już w tym momencie, myślę, robi robotę, więc...
No sama Margot Robbie jest i w tym roku przecież nominowana, o tym nie zapomnę.
No właśnie, to jest, kurczę... Jednoosobowa w zasadzie fabryka w tym momencie, nie? I czapki z głów, bo nie dość, że jest utalentowaną aktorką, to jeszcze w zasadzie daje szansę innym twórcom na robienie fajnych filmów. Więc no naprawdę super to wygląda. Dobra, słuchajcie, to jakby tyle, jeśli chodzi o ten nasz taki, powiedzmy, tutaj program, jaki sobie ustaliliśmy. Zerknę może najpierw tak, zerknę do tipów, czy są to jakieś rzeczy związane z tym naszym tematem. Jeśli tak, to weźmiemy je jako pierwsze, jeśli nie, no to zdecydujemy zaraz. Okej, jest pytanie o Arrowverse, ale nie wiem, czy tego sobie nie zostawimy po prostu do jakiegoś bonusa albo do materiału DC. I archiwistyka UMK. Rozumiem, że kac wam się nie podoba, ale co sądzicie o samych efektach specjalnych? Dla mnie tak od teraz powinny wyglądać kotołaki w aktorskich fantazy. Nie wiem, czy mam aż tak dużo kotołaków w aktorskich fantazy, żeby korzystać z tej technologii, ale może. Oraz Cheetah od Wonder Woman 1984. Bibliotekarz. Okej. Ja nie wiem, jak będzie wyglądała Cheetah w Wonder Woman, ale mam nadzieję, że nie tak jak w kotach. Znaczy, pomysł jest okej. Jakby w sensie sam pomysł, powiem tak. Wydaje mi się, że to nawet nie było złe podejście, żeby w ten sposób przedstawić koty, ale po prostu wykonanie nie było na tyle dobre, żeby to nie wyglądało strasznie i przerażająco.
Właśnie.
Plus jeszcze
trailery już odrzucały, jakby no koty miały fatalne otwarcie, ludzie włączali trailer tych kotów i robili, Boże, co to jest, nie idę na to. No ewidentnie, bo nie poszli, więc no nie jest to najlepszy pomysł, aczkolwiek jeżeli one miałyby być potworami, które rzucają się na ludzi i robią im krzywdę, to może, jak mówisz o kotołakach, może, natomiast jakoś śpiewające, tańczące ludzie, którzy niby zachowują się jak koty, no to nie było.
Ja bym to nawet widział, tylko tak, żeby dopracować po prostu te rendery, żeby to nie było tak, że nagle widzimy, wiecie, Judi Dench z ludzkimi dłońmi i pierścionkami i tak dalej, bo to trochę zbija z tropu. Ale gdyby jeszcze tak ubrać te koty, żeby każdy miał jakiś kostium, który by odzorywał osobowość, coś takiego, żeby te koty nie były nagie i humanoidalne jednocześnie, myślę, że dałoby radę. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak zrobią tę Cheetah, bo to też jest trudne w teorii, no to jest coś, coś tak bardzo komiksowego, że trudne do oddania. Ale jeśli się udało zrobić Venoma w taki sposób, że wielu osobom odpowiadał, no to pewnie i z Chilla dadzą sobie radę. Myślę, że nie braliby się za tę postać, gdyby nie było możliwości zrobienia jej w sensowny sposób. Aczkolwiek jestem pewien, że przez większość filmu i tak będzie w swojej ludzkiej postaci. Dostaniemy ją pewnie dopiero w finale,
oczywiście,
w pełnej krasie.
Dlatego robią dwóch złoczyńców, żeby nie musiała być cały czas Cheetah. Jest jeszcze Maxwell Lord, więc nie zdziwię się, jeżeli Cheetah pojawi się dopiero gdzieś w drugiej połowie filmu, jeżeli nie w ostatnim akcie.
Natomiast no okej, znaczy, to odpowiadając na twoje pytanie, jakby spoko, niech to rozwijają, tylko żeby to, niech to będzie zrobione trochę lepiej niż w tych kotach. I teraz tak, jeśli chodzi o superczaty, mamy superczat od Michała Gazdy bez żadnego komentarza, więc bardzo dziękujemy. Jest pytanie, ale to nie związane z naszym box-office'em. To na razie odpuścimy i zrobimy bonus, bo w sumie mamy jeden tip i jeden superczat, nie na temat, to publikujemy po prostu to sobie osobno. No i dobra, słuchajcie, czyli to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten przegląd box-office. Dziękujemy wam w takim razie za tutaj wsparcie i komentowanie tutaj naszej dyskusji. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie ominęliśmy. Słuchajcie, no następny przegląd, myślę, że już będzie właśnie po Birds of Prey. Zobaczymy, jak sobie ten film poradzi. I w tym czasie, tak patrzę, czy coś jeszcze wychodzi w tamtym okresie, ale chyba nie za bardzo.
No nie, Birds of Prey ma właśnie bardzo do marca, no. Ma naprawdę dobre okienko, żeby zarobić troszkę pieniędzy. Bo później wychodzi już Mulan, na przykład. Aczkolwiek no, o problemach Mulan obecnych w związku z sytuacją w Chinach już mówiliśmy. Zobaczymy, jak się będzie to rozwijało jeszcze. No ale do dużych premier Disneyowych właśnie do Mulan to nic.
Wychodzi ten horror Gretel and Hansel, który przy dobrych wiatrach może być jak na horror dobrym wynikiem finansowym, ale to i tak nie będzie się raczej jakoś tam krzyżowało.
To nie będzie w żadnym wypadku właśnie.
To nie będzie zagrożenie, tak, dla Birds of Prey raczej. No i 14 lutego w USA wychodzi Sonic, który jakoś tam pewnie publikę też ściągnie do kin, ale pewnie nie bez przesady.
No jeszcze gdyby to był inny film superbohaterski Marvela, to może, ale no ponieważ jest to R-ka, no to siłą rzeczy jakby Sonic trochę się rozjeżdża już z R-kowym Birds of Prey.
Chodzi jeszcze jeden film od Blumhouse, no i 21 lutego. Okej, nie, to też jeszcze nie. No dobra, no to w sumie dopiero najbliższa jakaś duża rzecz to jest Invisible Man też nie do końca. No nie, no także Birds of Prey myślę, że przy takim terminarzu myślę, że możemy jakieś trochę jakąś stówkę do tego jeszcze dopisać w wyniku. Okej, już mamy superchat od Radeka albo Radka. Ile zrobi Zenek? O, to tutaj nawiązanie naszego wczorajszego tematu. Ja myślę, że zarobi naprawdę dużo.
Też tak
Tutaj na
myślę, że to będzie podchodziło pod filmy Megi. Ja myślę, że zarobkowo.
No, myślę, że tak.
Może niekoniecznie polityka, ale już jak się nazywał ten o służbie zdrowia film, już nie pamiętam.
Botox.
O, no to już takie pieniądze myślę, że spokojnie może mieć. No. To jest jednak do konkretnej publiki, której tego typu filmy interesują, także myślę, że spokojnie tutaj właśnie publikę Wegi może Zenek zebrać.
Nie no kurczę, to jest nośny temat jednak i to jest ten temat, który rezonuje z tak szeroką rzeszą tutaj odbiorców, że jestem pewien, że to będzie film z gatunku takiego, że pójdą na niego ludzie, którzy normalnie chodzą do kina, ale dlatego, że widzą znaną gębę tutaj i znaną postać na plakacie, to chętnie się wybiorą do kina. No. Ktoś tutaj używa określenia kino dla Januszy. No, ja bym nie używał aż tak może pejoratywnego określenia, ale mówię się, no są te filmy, które interesują, które nie do końca, jakby, które skłaniają ludzi, którzy zupełnie chodzą do kina, na pójście do kina, nie? Bo to jest event znowu dla tych osób. Takie filmy właśnie jak Polityka ostatnio, jak Claire, jak nie wiem.
Tak, to znaczy ludzie, którzy nie chodzą ci na blockbustery amerykańskie, którzy walą tłumami na tego typu filmy. To są ludzie, którzy idą właśnie na tego typu filmy, bo wiesz, że w ich środowisku pewnie ktoś tam będzie o tym gadał i tyle. I Zenek absolutnie się w to wpisuje.
No, więc jeszcze pytanie jest takie, który film zrobi więcej, czy 365 dni, polskie kino erotyczne, czy Zenek, ale stawiam na to drugie.
Myślę, że Zenek.
No, stawiam na to drugie.
Myślę, że spokojnie Zenek. Właśnie dlatego, że na Zenka pójdą osoby, które na przykład nie interesuje ich zobaczenie tego typu filmu, jak 365 dni. Wydaje mi się, że Zenek po prostu szerszy zakres widzów ma, o tak powiem.
Okej, dobra. Zresztą mamy jeszcze jeden superchat, jeden tip i będziemy kończyć, także, bo Marta mnie zabije, jak nie zrobię jej herbaty, więc jeśli coś...
Miejcie na uwadze.
Jeśli jeszcze coś wyślecie, no to jasne, dojdziemy do tego, nie wiem, na przykład w bonusie, ale na dziś już będziemy kończyć, więc tak. Guciu pisze, dał nam tip. A co z odbiorem bombshell i kontekstem wyborów prezydenckich w listopadzie? No, to jest trochę kawał czasu mimo wszystko, nie?
Film nie będzie miał żadnego wpływu na wybory prezydenckie w listopadzie.
Nie, zerknę jeszcze.
Przy tym, jak głośny jest Trump we wszystkich mediach, jak jest non-stop na tablicy, nawet pomijając już jakby jego same wypowiedzi bezpośrednio w mediach, ale ilu komików do dzisiaj żyje, czy gości, którzy prowadzą te wszystkie late night showy, które jadą na tym, że non-stop cytują, co Trump dzisiaj powiedział, że nie ma szans, żeby taki filmik jak Bombshell, który, no umówmy się, też nie był jakoś super przyjęty, nie był jakoś super głośny, żeby wpłynął jakkolwiek na wybory prezydenckie. To jest według mnie w ogóle kropla w morzu, jeżeli...
No nie, właśnie rzecz w tym, że choć ten film w większości wszyscy go określają, jako okej, dobry, całkiem dobry, to nie odbił się jakimś wielkim echem. To nie jest film, o którym by wszyscy mówili. Mam wrażenie, że nie wiem, Spotlight, który wygrał swego czasu Oscara, był dużo głośniejszą produkcją i dużo więcej, powiedzmy, miał jakikolwiek wpływ na, nie wiem, opinię publiczną niż Bombshell teraz, który, no... Myślę, że to nie jest film, który by wyszedł poza grono fanów kina jednak, nie? Raczej mówi o nim w kontekście filmowym, a nie jakimś społecznym. Szczególnie, że też widać to po zarobkach, no. To jest film, który kosztował 30 milionów dolarów, zrobił w tym momencie na świecie 42 miliony dolarów. I przy takim filmie dla wytwórni takiej jak Lionsgate, no to jest okej. Pewnie sobie, jakby nie ma jakiejś wielkiej promocji, nic takiego, ale pewnie odrobi swoje, jak już trafi na nośniki i na streaming. Ale też, no, widać, że to nie był jakiś fenomen, ani wielki hit, nie? Dla
Statuetek też nie będzie. Nie sądzę, żeby przy tej konkurencji czy Margot Robbie, czy Charlize Theron miała szansę na nagrodę. Fajnie, że mają nominacje, to na pewno coś tam im daje i potem można sobie na, nie wiem, na Blu-rayach pisać, że te nominacje do Oscarów, ale znowu nie będzie statuetek, a bez statuetek raczej re-release'ów się nie robi później, bo to nie zachęci ludzi samo w sobie, żeby nominacje, żeby jeszcze raz pójść do kina. Oscary tak, jeżeli dostajesz statuetkę, możesz robić re-release, masz szansę jeszcze coś ugrać.
Mm-hmm. No dobra, to jeszcze ostatnie pytanie. Docent Świrozaurus. Czy są jakieś filmy, które mogą być klapami, ale mogą być dobre? Na przykład Dune. PS, Łukasz, czy jesteś zazdrosny o Martę? No pewnie, że jestem, natomiast myślę, że i tak nie masz szansu, Marty, przez to, że mnie zatrzymujesz tutaj i nie dostanę herbaty. A co do tych klap?
Dune to jest dobry przykład. Dune to jest właśnie ten film, wielokrotnie powtarzamy o tym, że patrząc na to, że to jest Denis Villeneuve, że jaka jest tam obsada i tak dalej, no film kosztuje naprawdę duże pieniądze, a wielokrotnie zaznaczaliśmy, że żeby znaleźć tak dużą publikę, żeby uzasadnić ten budżet, no ten film, na ile wszyscy zna się książkę, szczególnie pierwszą część książki Dune, to naprawdę nie widzimy tam żadnego zaczepienia. Oczywiście film jest przełożeniem jakiejś książki na materiał, na obraz i kto wie, czy nie ugryzą tej Diony w taki sposób, że kurde, wszyscy obejrzą ten trailer, okaże się, że jest niesamowity, wszyscy będą czekać. To jest możliwe, ale na tą chwilę moja ograniczona wyobraźnia nie pozwala mi na popatrzenie na promocję Diony w ten sposób, żeby faktycznie zachęcić tyle ludzi do kina. Czy Diona może zarobić 300-400 milionów dolarów? Oczywiście, że może. Ale żeby zarobić więcej, to trzeba naprawdę jakiegoś tam niezłego magika od kampanii wciągnąć. I tak, Duna jest dobrym przykładem.
Czy też nie wiem jeszcze, jak wygląda ten film, nie? Bo pytanie jest takie, jak dostaniemy na przykład zwiastun, czy będzie można coś ocenić po tym, jak ten film wygląda, bo równie dobrze, wiesz, mogą zupełnie odejść od
tak,
bo my oczywiście mówimy o tym filmie w kontekście, no kurde, trudno przedstawić to, co się na przykład dzieje w książce w jakiś mega atrakcyjny sposób dla szerokiej publiki. Może w ogóle odeszli od tej książki, wzięli jakieś po prostu elementy, wiesz, jakieś elementy fabularne, ale zbudowali na bazie tego po prostu naprawdę fajne, przygodowe, ekscytujące kino. Kto wie, mogą tak zrobić, nie? Dostaniemy zwiastun, który wygląda niesamowicie, ma masę akcji i tak dalej i się okaże, że kurczę, to wygląda naprawdę jak coś, co wiesz, co mogłoby zarobić duże pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o klapy, no tak patrzę po tych filmach, które mają wyjść. No nie wiem, ja na przykład nie obiecuję sobie zbyt dużo po Top Gun Maverick. Mam wrażenie, że to już jest trochę... Nie sądzę, żeby Tom Cruise w innym charakterze niż Ethan Hunt był w stanie ściągać ludzi do kina. I Mumia to pokazała chociażby. Nie wiem, czy nostalgia za Top Gunem jest na tyle duża, żeby też tutaj mówić. No, zobaczymy, jak ten film będzie wyglądał, nie? Nie mam pojęcia, jak sobie też Ghostbusters poradzi nowe. Nie wiem, czy to jest tak, że masa osób czeka faktycznie znowu na powrót Ghostbusters w tym takim klasycznym wydaniu. Nie wiem.
Jeszcze pytanie brzmi, co będzie z Godzilla i Kongiem. Bo tyle co Kong zarobił fajne pieniądze całkiem, ale umówmy się, to nie były jakieś naprawdę powalające pieniądze, no tak ostatnio Godzilla już sobie poradziła dużo gorzej i pytanie, a była przyjęta naprawdę źle. I teraz pytanie brzmi, czy uda im się wypromować tak Konga z Godzillą, żeby ludzie myśleli bardziej Kong niż ostatnia Godzilla. Bo jakby to będzie klucz nowej kampanii reklamowej, żeby ludzie oglądając ten trailer myśleli o udanym Kongu, a nie niekoniecznie dobrze przyjętej Godzilli. Jeśli im się to nie uda, kto wie, czy ludzie stwierdzą, że po ostatnim filmie nie dadzą już szansy na kolejną nawalanę potworów.
No nie, ja akurat co do Kong vs. Godzilla jestem pewny. Zarobi miliard i będzie globalnym hitem.
Tak jak ostatnia Godzilla.
I jeszcze jak na sam koniec miałem mieć jakiś film, po których dużo nie liczę, no ale jak dostaniemy zwiastun i tak dalej, to będzie można powiedzieć coś więcej. Ale tak, West Side Story od Spielberga. Nie sądzę, żeby to był dobry klimat na powrót do tego w takim archaicznym już wydaniu jednak.
Ale filmy Spielberga zarabiają. Ready Player One było tak fatalne, a był to jeden wielkie rąbnięcie sentymentu, nostalgii i wszystkiego. Nie podane w absolutnie obrzydliwym sosie, ale hej, zarobiło naprawdę ładne pieniądze.
I ostatni film, Kingsman. Myślę, że to będzie gwóźdź do trumny tej marki. I dobrze, bo została zajechana niepotrzebnie.
Tak, Kingsman. Ale tu pytanie o filmy, które pewnie będą dobre, a niekoniecznie zarobią. To na Kingsman nie liczę, żeby to był wyjątkowo dobry film, a raczej też nie zarobi.
No dobra, słuchajcie, to teraz tak, mamy widzę jeszcze parę, mamy jeszcze jakieś tipy i superchaty i tak dalej, ale tak jak wspomniałem, one nie są nawet powiązane za bardzo z tym, o czym mówimy tutaj, więc myślę, że to się uzbierają z tego jakieś dwa bonusy, które będziemy sobie publikować, nie wiem, w trakcie weekendu na przykład, żeby wam się nie nudziło. No, więc wrócimy na pewno do tego.
Długo czekać.
No, także to tyle, jeśli chodzi o nasz tutaj regularny odcinek przeglądu Box Office. Tak jak wspomniałem, zapis pojawi się zwyczajnie na kanale, tak jak zawsze. Będzie też osobna wersja podcastowa. Natomiast już przy okazji kolejnego odcinka pewnie się spotkamy już offline. Natomiast będziemy jeszcze kombinować, które z naszych, nie wiem, cykli albo jakichś materiałów fajnie byłoby zrobić w wersji live, więc od czasu do czasu tego typu, powiedzmy, urozmaicenie będziemy tutaj stosować. Tymczasem jeszcze raz żegnamy się. Dzięki wielkie tutaj za wasz udział. Dzięki wielkie za te tipy i super czaty. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jutro będzie pewnie kolejny, więc zapraszamy. Także trzymajcie się. Oczywiście byłem Oskar Rogowski, się nazywam Kastelmach. Do zobaczenia. Hej.